zákona sa vyorazem. Búh je dobre. A láska je od Pána vieky.
Amen.
Veľa razy sa spotykáme, to o tom mluvíme, o tom sobie pripomíname, tak ho też powinniśmy pilnować. Myślę, że ważne jest i istotne to to, że dobroć Boża ma to do siebie, że Bóg nie prawuje się z nami, jak na to sobie zasługujemy. Ale też chciałbym powiedzieć o jednej bardzo ważnej, myślę, rzeczy. Często bywa tak, że kiedy czytamy Boże Słowo i je rozważamy i myślimy sobie, czego Bóg od nas wymaga, to tworzy się pewien dziwny problem. Taki, że... A właściwie to dwa. Jedną z nich to jest to, że gdzieś wkładamy sobie, że musimy to zrobić i musimy zrobić tak, żeby Bogu się podobać. I wiecie, problem polega na tym, że tak naprawdę robimy wielką krzywdę sobie samym.
Sobie.
Nie Bogu. Bo chcę wam powiedzieć, Bóg jest doskonały sam sobie. On niczego nie potrzebuje. On nie potrzebuje naszej obecności. On nie potrzebuje tego, żebyśmy robili coś dla Niego. Żeby On był dla nas serdecznie usposobiony. Często też tak jest, że kiedy to robimy, to myślimy sobie, że jeżeli z jakąś sprawą, którą się człowiek męczy lub zmaga i ją w końcu zwalczy, to przychodzi i mówi, Boże, teraz mnie pogłaskaj. Ale chcę wam powiedzieć, że 10 przykazań, o których mówi Boże Słowo chociażby, to nie są nakazy, ale to są wskazówki. To po pierwsze. Po drugie, te wskazówki mówią, uczyń to, a będziesz miał coś, błogosławieństwo. Wiecie, na czym też polega błogosławieństwo? Na tym, że ja będę żył w pewnej wolności od. Wracając z tą myślą, chcę wam powiedzieć, że tak naprawdę, jeżeli czynimy, grzeszymy, to nie robimy to przeciwko Bogu, ale przeciwko sobie i bliźniemu przede wszystkim. Jeżeli mówimy, muszę to zrobić dla Boga, to przegraliśmy już. Dla Boga nic nie musimy zrobić. Chciałbym, żebyśmy to zrozumieli, żebyśmy, wiem, że to jest coś, co jest pewną odwrotnością. Bo często w religii rzecz polega na tym, że jeżeli ja przestrzegam pewnych przykazań, to bóstwo bardziej mnie kocha. Ale w Biblii ja czytam, że Bóg kocha nas, że ukochał nas, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami. I On nie zmienił swojego zdania. Problem polega na tym, że jeżeli mamy coś czynić, to czyńmy ze względu na to, żeby żyć w wolności. Albo będziemy żyć w wolności, albo będziemy się zmagać z niewolą. A Bóg nas do niewoli nie powołał, ale powołał nas do wolności. Biblia mówi, że Bóg przez Ducha swojego chce nam towarzyszyć w tym, żebyśmy w tej wolności mogli wytrwać aż do dnia. Żebyśmy w tej wolności mogli trwać. Ale do tego, żeby trwać w wolności, potrzebujemy pomocy. Nie jesteśmy sami. Zwróćcie uwagę, że Bóg stworzył społeczność ludzi, żebyśmy wspierali siebie, ale nie bili się po głowie. Bo nie na tym rzecz polega. Zrób to, będzie się bardziej Bogu podobał. Ciągle mi się przypomina ta prawda dotycząca tego, co Jezus powiedział. Powiedział taką historię, że przyszedł sługa, wykonał wszystko, co się należy i czeka na wdzięczność. Ale mu się wdzięczność nie należy, bo zrobił to, co zrobić ma. Przykazania i przestrzegania Bożych zasad nie jest czymś, do czego musimy wykonać, żeby lepiej Bóg nas kochał, tylko to jest to, żebyśmy lepiej żyli. my, żebyśmy lepiej żyli. Bóg mówi, daję ci wskazówkę. Daję ci moją pomoc. Różnica jest jeszcze. Brat dzisiaj mówił o trudnej sytuacji, jaką my, poganie, mamy. Że nie musimy przestrzegać przykazań i starać się je rozumieć z własnej siły. Ale mamy pomoc. Pomoc od samego Boga. Bo Biblia mówi, że Jezus powiedział, nie zostawię was, ale będę z wami aż do skończenia świata. Będę z wami i będę wam towarzyszył. Dlatego tak ważne jest to, żebyśmy pamiętali, że Bóg jest Bogiem, który nam towarzyszy i daje swoją obietnicę, że nas nie zostawi i nie porzuci. Dlatego cokolwiek czynimy, cokolwiek będziemy czynić, musimy pamiętać o jednej rzeczy. Że Bóg przez swoje słowo daje nam wskazówkę po to, żebyśmy my żyli w wolności. Powtórzę jeszcze raz. Bóg jest święty, doskonały i wie, wie też oczywiście, jacy jesteśmy. Ale chcę zwrócić uwagę na to, jacy są, jacy, jak spoglądamy na dzieci, tak, które są kształtowane i są wychowywane przez rodziców. Są różne dzieci, prawda? W jednej rodzinie może być trzech aniołków i jedna czarna owca. Ale mają ten sam chów. Tak samo są wychowywane. I co zrobić z tym? Rodzic kocha mimo wszystko wszystkie. Może jest bardziej wkurzony na tą czarną owcę. Ale tak naprawdę to zawsze jest jego dziecko. I chciałbym, żebyśmy to pamiętali. Że Bóg wie, że jesteśmy jak trawa, sam sobie, która dzisiaj jest, a jutro znika. I nie prawuje się z nami, tak? Ale kiedy widzi nas, to co chce, czego oczekuje od nas, to żebyśmy byli uczciwi przed Nim. Nie kombinowali, nie próbowali sobie zasłużyć na lepszą przychylność. Bo nie musimy go zasłużyć. On nas umiłował, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami. Cudowna łaska to, że spotkał nas na naszej drodze i powiedział, pójdź za mną w taki czy inny sposób. Ale teraz, kiedy powiedział, pójdź za mną, myślę, że to, co jest ważne, to co dalej z tym czasem. Może na początek przeczytamy fragment Bożego Słowa z listu Piotra. Pierwszy list Piotra. Drugi rozdział. Pierwszy i drugi werset. I trzeci. Drugi rozdział. Pierwszy, drugi, trzeci. Trzeci werset. Generalnie cały ten list jest cudowny i piękny, bo niesie tak wiele informacji, że warto byłoby go w całości przeczytać. I pewnie jeszcze sięgniemy do paru fragmentów. Ale Piotr w mądrości, którą miał od Boga, chce przekazać na pewne praktyczne rzeczy. Zresztą cała Biblia jest praktyczna. Czasami wydaje nam się niepraktyczna, ale praktyczną jest, kiedy zgłębimy się i zobaczymy, że ona mówi o Chrystusie. Jedną z ważnych rzeczy, którą tutaj mamy zawarte, to, co proponuje apostoł Paweł, pisząc do rozproszonych wierzących. Do tych, którzy są poświęceni, którzy są wybrani, powołani, poświęceni przez moc Ducha Świętego, którym dano tak wiele łaski, którym objawione została prawda, która była tajemnicza, aż do czasu objawienia się Jezusa Chrystusa. Do tego czasu prorocy mówili, ale ludzie nie za bardzo potrafili to czytać. Wiecie, jak to jest z proroctwem. Możemy go czytać różnorodnie, czasami błędnie. I wiele błędów też, wielu błędnie czytało to słowo. Nawet uczniowie, którzy chodzili z Jezusem, prawda? Pamiętacie?
Było takich dwóch na drodze do Emaus, kiedy razem szli, tam powiedzieli, a myśmy się spodziewali, tak?
Bo według pism im wychodziło inaczej. Co Jezus powiedział?
A po co wierzycie we wszystko, co mówią prorocy?
Nie?
Między innymi. Ale to, co jest tutaj istotne, zwróćcie uwagę. W tym fragmencie. Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę i obłudę i zazdrość i wszelką obmowę, jako nowonarodzone niebowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście je przez nie zrastali ku zbawieniu. Gdyżeście skosztowali, iż dobrotliwy jest Pan. Dlatego odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę i obłudę i zazdrość, jako nowonarodzony niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego, w tłumaczeniu dosłownym, właściwego dla was mleka. I to jest ciekawa rzecz, bo Paweł wcześniej mówi o tym bogactwie w Jezusie Chrystusie, a tutaj wypowiada taką pewną myśl, bardzo myślę istotną, to, żeby uczynić pewne rzeczy. Co? Odrzucić złość, zdradę, zazdrość, obłudę, obmowę. Zwróćcie uwagę, czego on oczekuje. Oczekuje pewnej pracy. Oczekuje od nas pewnej postawy. A w tym miejscu, jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. A właściwie, jak powiedziałem w tłumaczeniu bezpośrednim, właściwego dla was mleka, abyście dzięki niemu wzrastali dla zbawienia. Zbawienie, często mówimy o zbawieniu. I zbawienie jest darem Bożej łaski, niezasłużonym, prawda?
Dar łaski polega na tym, że otrzymaliśmy ten przywilej, że na nowo się narodziliśmy, nie z ciała, lecz z ducha. Stało się to przez moc Bożą, a nie przez nasze chęci.
To jest jedna z podstawowych rzeczy, którą warto do sobie zapamiętać.
To, że ktoś chce, to nie znaczy, że tak. To, że powie jakąś formułkę, nie znaczy, że się na nowo narodzi. Żeby się na nowo narodzić, potrzebujemy doświadczyć Bożej łaski osobiście w swoim życiu. O nowym narodzeniu każdy z nas może powiedzieć, że się na nowo narodził, ale to zawsze jest kwestia indywidualna. Nie możemy za kogoś powiedzieć, on się na nowo narodził. Możemy powiedzieć, on postępuje, czy stara się żyć według zasad. Tak? I czy wyznaje swoimi ustami, że Jezus jest jego Panem. Ale czy tak jest, to każdy z nas osobiście o tym wie. I Paweł, Piotr, pisząc do ludzi wierzących, zwraca im uwagę o pewnej istotnej rzeczy.
Mówi inaczej, można by powiedzieć tak. Słuchajcie, przyszliście do Boga, przyszliście do społeczności, na nowo się narodziliście, przychodząc do tego, który dał wam życie, rozpoczęliście pewną wędrówkę. Rozpoczęliście coś bardzo ważnego w swoim życiu.
Pracę przemieniającą, czy sprawiającą, że teraz już wiecie, kim jest Bóg. Ale co się dalej dzieje? Dalej następuje pewien proces, w którym każdy z nas uczestniczy.
Tutaj oczywiście Paweł, wymieniając pewne rzeczy, które mówi odrzućcie, tak? Żeby odrzucić. Ale też mówi o tym, bo
Przychodząc do społeczności z Bogiem, my przychodzimy skażeni w umyśle, w sposobie myślenia, w sposobie podejmowania decyzji. My przychodzimy do Boga z całym bagażem swoich własnych pomysłów. I problem polega na tym, że Bóg przez Ducha Świętego pracuje w naszym życiu, a ta praca polega na tym, że my potrzebujemy tego duchowego pokarmu. Potrzebujemy duchowego pokarmu, nie sfałszowanego duchowego pokarmu. Zwróćcie uwagę, czemu Pan Piotr o tym mówi? Tak jakby można było powiedzieć, że jest tylko dobry i właściwy pokarm duchowy. On mówi raz, że zapragnijcie, a do tego niesfałszowanego duchowego pokarmu. A więc może być pokarm sfałszowany, na to wychodzi. Że może być pokarm, który tak naprawdę zaszkodzi i sprawi, że nie będę się dobrze czuł. Jeżeli coś jest niezdrowego, tak? Ja to spożyję, to co mi się stanie? Będę zdrowy? Cały mój organizm będzie chory. Cały będę się kiepsko czuł. Dlatego po pierwsze mówi, zapragnijcie duchowego, niesfałszowanego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Wzrastali, jak mówi dosłownie słowo, dla zbawienia. I tutaj myślę, że warto się zatrzymać. Co to znaczy? Że co? Że możemy utracić zbawienie, czy coś w tym stylu? Nie, nie. Piotr o tym nie mówi. On mówi o życiu. On mówi o tym, jak możesz żyć i co możesz zyskać, a co możesz stracić. Przede wszystkim na tym powinniśmy się skoncentrować i to zobaczyć jako bardzo ważną, myślę, lekcję dla każdego z nas. I jest tak, że podejmujemy jakieś decyzje w naszym życiu. Kiedy się przyjrzymy sobie, to możemy jedno stwierdzić, że dużo z nich jest nie takich, jakbyśmy sobie to wyobrażali. Efekt końcowy nie jest taki, jakbyśmy sobie wyobrażali. Ale Bóg chce nas uczyć. W jaki sposób? Będzie nas napominał. Będzie nas korygował. Będzie do nas mówił, żebyśmy coś zmieniali w swoim życiu. I myślę, że kiedy czytamy o tym, na przykład wszelką złość, wszelką zdradę, obłudę, zazdrość i wszelką obwodę, no to są rzeczy, które niestety u nas nie istnieją, mam nadzieję. Ale bywają. Bywają druzgocące. Często nieszczerość to powoduje. Często jest tak, że przychodzimy z bagażem naszych uprzedzeń i wtedy dzieje się coś, co sprawia, że zamiast zbudować siebie nawzajem, zaczynamy siebie oceniać nawzajem. Zaczynamy robić jakieś przerwy. My mamy cały bagaż skłonności do tego, żeby, nie wiem, czasami stawiać się ponad innych. Mieć wrażenie, że jesteśmy lepszymi dziećmi Boga. Albo gorszymi dziećmi Boga. To jest jeszcze gorsze. My mamy takie tendencje do tego, żeby przekłamywać prawdę Bożego Słowa. Efekt jest taki, że nie bierzemy tego właściwego duchowego pokarmu. I teraz, kiedy myślimy sobie o duchowym pokarmie, myślimy sobie o pewnych prawdach. Oczywiście teologia i system prawdy teologicznej, czyli dotyczącej zbawienia, jest bardzo istotny. Ale my już wiemy o tym. Trąbimy o tym od jakiegoś czasu i wiemy, że zbawienie jest darmo z łaski. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Nie my zresztą, tylko Słowo Boże. My jedynie je powtarzamy. My wiemy, że zbawienie jest za darmo. Ale Biblia też mówi, że my, jako dzieci Boże, o tym też mówi Piotr dalej, jesteśmy powołani do tego, żeby być kapłanami Boga Najwyższego. Żeby być narzędziami w Bożych rękach. Ale jak możemy być narzędziami w Bożych rękach, jeżeli nie słuchamy Boga? Jeżeli mamy z tym problem? Jeżeli nie zapragnęliśmy wzrastania w Bogu we właściwy sposób? I wiecie, warto jest to też uznać, bo to, co dzisiaj chciałbym na czym się najbardziej skoncentrować, to uznać to, że z pokorą mamy przyjąć to, że Bóg wie lepiej niż my. Że Bóg wie lepiej niż my. Kiedy czyta się w Bożym Słowie o podejściu w wielu sytuacjach, no, wspomniałem chociażby o tych dwóch uczniów na drodze do Emaus, tak? Tam jest w tej historii ciekawa rzecz, bo tam mamy uczniów, którzy byli przez 3 lata z Jezusem, osobiście z Jezusem. On do nich mówił, oni widzieli cuda, oni widzieli znaki. My tego nie mieliśmy takiej okazji, żeby bezpośrednio być z Nim. Żeby być tak blisko Jezusa. Żeby razem z Nim jadać przy jednym stole. Żeby słyszeć i bezpośrednio od Niego Jego słowa. Widzieć, jak dokonuje cudów. Jak zmienia ludzkie życie. Ci uczniowie mieli to przywilej, że to wszystko widzieli. To było doświadczenie szczególne w ich życiu. Wyobrażacie sobie? Spróbujcie na chwilę się przenieść. Oni byli towarzyszami Jezusa. I kiedy coś wyszło nie tak, to szli rozczarowani, prawda? Szli tą drogą do Emaus i powiedzieli, a myśmy się spodziewali, ale myśmy przypuszczali, że tak będzie. Rozczarowanie to jest jeden z elementów, myślę, w których Bóg kształtuje i uczy nas pewnego porządku, pewnego zrozumienia i pewnej pokory wobec tego, że On wie lepiej. My mamy tą tendencję, żeby zamykać się w swoich własnych sposobach i swoim własnym sposobie myślenia i rozwiązania. Wiecie, czasami jest tak, że rozumiemy, że ten duchowy pokarm jest fałszowany właściwie dla nas. To jest to, że przyjmiemy pewne prawdy teologiczne, i dzięki temu będziemy mieli już wystarczającą rzecz. Mamy już rozwiązanie. Ale chcę wam powiedzieć, że to jest nieustanna praca, nieustanne chodzenie z Bogiem, w którym my doświadczamy czegoś bardzo ważnego i istotnego. Przemiany. To mleko sprawia, że dorastamy. To duchowe, niesfałszowane mleko. Ono może być nam dane tylko i wyłącznie przez osobistą relację z Bogiem. Tylko i wyłącznie. Prawdy teologiczne tu nie pomogą. One mogą być oczywiście potrzebne są, bo są pewnym wsparciem, żebyśmy uniknęli sfałszowanego mleka, ale istotne jest to, że potrzebujemy tego mleka bezpośrednio od Boga. Nie da się go inaczej zdobyć. Dlatego jest pewien problem z rostem. Dlatego jest pewien problem z tym, jak wzrastamy w naszym życiu. Często, jeżeli sami próbujemy sięgnąć po ten duchowy pokarm, okazuje się on fałszywy. Wcale nam nie pomaga. Wręcz przeciwnie, zatruwa nasz organizm. Ja pamiętam w swoim życiu, kiedy bardzo chciałem szybko przejść do lepszej strawy niż tylko mleko, próbowałem sam zdobyć na rynku chrześcijańskim wsparcie i pomoc w tym, żeby szybciej dorosnąć.
Efekt był taki, że chodziłem zatruty.
Że miałem wielki, jeden wielki bałagan w swoim życiu duchowym. Coś mi się powywracało wszystko do góry nogami. Dlaczego? Dlatego, że przebiegłem, czy próbowałem sięgnąć sam po to duchowe, w moim przypuszczeniu, ten duchowy pokarm. Ale chcę wam powiedzieć, że kiedy to zrozumiemy też to, że jesteśmy w jakimś sensie od Pana Boga zależni. Apostoł Paweł w liście do Rzymian, do Filipian, jak pamiętacie, powiedział o sobie samym, że nie jest doskonały. Tak? Że dąży do tego, żeby być, ale jeszcze nie jest. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię, czy zapominając o tym, co za mną, zdążam do tego, co przede mną. Zmierzam do celu. I mówi o tym, że chce się oprzeć całkowicie na Chrystusie. A żeby oprzeć się na Chrystusie, potrzebujemy prowadzenia Ducha Świętego. A żeby oprzeć się na prowadzeniu Ducha Świętego, ważne jest to, żebyśmy zrozumieli, że sami z siebie nie jesteśmy w stanie nakarmić siebie duchowo. Pamiętacie pewnie, jak było, kiedy Bóg prowadził Izraelitów? Kto dawał im pokarm? Bóg. To jest ten symbol tego pokarmu. Jezus do tego się odwołał, kiedy rozmawiał z Izraelitami i powiedział, ja jestem też chlebem, tak? A więc jakby pokazał i mówi, chcesz jeść duchowo, no to potrzebujesz, żeby Bóg uczynił cud. No bo manna to nie było takie oczywiste. No, spada sobie manna. Idę sobie na pustyni, a tu manna spada. Bo tak normalnie to dzień tam spada do tej pory. No nie. To był cud, że dostawali to jedzenie, ale Bóg przez to nam coś chce pokazać. Kiedy mówi Jezus, ja teraz jestem tym cudem. I potrzebujesz tego cudu i potrzebujesz przyjąć ten cud, żeby zastać. Ale żeby to uczynić, potrzebuje mieć pewną postawę. I apostoł Paweł, pisząc do Filipian, powiedział, jaka jest to postawa. Postawa człowieka, który ma świadomość swojej niedoskonałości. No kto jak to, ale Paweł? Paweł mógłby powiedzieć, no ja wiem więcej niż we wszyscy razem wzięci. Ja byłem w trzecim niebie, ja dostałem prywatne objawienie od Boga, który uczył mnie przez 2 lata osobiście, dając mi wizję i poznanie. Ja byłem tym, przez którego ręce i przez nikogo innego chustki uzdrawiały i uwalniały od demonów. To ja, kiedy poszedłem, to sprawiło to i to i to. No ludzie. On, a tym się nie, kompletnie nie opiera. Zwróciliście uwagę? On mówi o sobie, nie. Ja jestem dopiero ten, który kroczy i się uczy. Mówi, jestem jakby ciągle na początku tej drogi. To oznacza pewną pokorę. To oznacza pewne zrozumienie, że my tak naprawdę nad czym się możemy oprzeć. W takim wypadku. Na jakiej wiedzy, na jakim poznaniu? Zobaczcie, na chwilę jeszcze do tego listu do Filipian wrócę. Bracia, ja sobie samym nie myślę, że pochwycił. To jest 3 rozdział, 13 werset. Tak? Może tak rzućmy to. Bracia, ja sobie, pamiętajcie, że w braciach są siostry też, nie? A ja sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną, podążam do tego, co przede mną. Zapomina o tym, co za mną. To znaczy, on nie mówi, skoncentruję się na tym, co było. I z tego wora biorę i wrzucam sobie do przodu. Nie da się na starym błogosławieństwie zbudować nowego. Wczoraj to była Boża łaska i Bóg uczynił cudowną rzecz,
ale dzisiaj jest dzisiaj. Dzisiaj jest nowy dzień. Nowe zmagania, nowe wyzwania. Możemy opierać się na przyszłości, ale Boże Słowo mówi, zostaw ją to w spokoju, bo to ci nie na wiele to się przyda. No może tyle, że wiarę wzmocni twoją, bo wiesz, że Bóg cię nie zawiódł. Ale poza tym jesteś już przed nowym. Dzisiaj jest dzień, który ma być wypełniony, prawda? To jest dopiero budowanie tej historii. Nie chodzi o to, żebyśmy wzięli ten dzień i zbudowali tą historię. Ale chodzi o to, żebyśmy w tym dniu zrobili jedną podstawową rzecz. Przyszli przed Boże oblicze i poprosili o pokarm. Może trzeba mleka jeszcze, tego niesfałszowanego. A może już pokarm stały, tak? Ale pokarm stały kiedy jest? Kiedy nauczymy się odróżniać, co jest dobre od złego. Niesamowite, ale zwróćcie uwagę. Widzicie do Hebrajczyków, tak? Jest taki fragment. Piąty rozdział. Piąty rozdział listu do Hebrajczyków. Od 11 do 14 włącznie. Tak? Się nie zmieści. O tym mam wiele do powiedzenia, ale trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się pociężałymi słuchami. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami, tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczył pierwszych zasad nauki. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, kto się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęcie. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władzę być poznawcze, być ćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Zwróćcie uwagę. 14 werset, tak? Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Ale jak mamy to wyćwiczyć? No nie wyćwiczymy tego sami, tylko wyćwiczymy to wtedy, kiedy jesteśmy prowadzeni przez Boga i kiedy On przez swoją łaskę i moc koryguje i sprawia, że zostajemy czasami przez Niego ośmieszeni. Powtórzę, ośmieszeni tym, że wychodzimy kolejny raz na głupków. Niestety musimy to sobie uświadomić, że my się zmieniamy, my dorastamy. Kiedy byliśmy małymi dziećmi, inaczej trochę wyglądaliśmy i mieliśmy trochę inny sposób myślenia, ale dorastamy. Podobnie jest w znaczeniu duchowym. To nie jest tak, że jak pierwszego dnia zaczęliśmy drogę za Bogiem i wydawało nam się, tak, że tak i tak Bóg będzie czynił i to będzie sprawiał. Tak? No ja pamiętam, miałem takie jakieś swoje własne rozwiązanie. Myślałem, że te 3 lata chodzili uczniowie z Jezusem. 3 lata to już będę jak uczniowie. Potem mi przeszło po 3 latach, bo jakoś nie wyszło. Mówię, 14 lat apostoł Paweł. 14 lat. No, mi nie wyszło. Będę jak Paweł. Wiecie co? To było moje. Ja mam swoje pomysły. Warto jest, żebyśmy zwrócili uwagę, jak wiele jest głupich rozczarowań, jeżeli chodzi o Pana Boga. Jak wielu ludzi było rozczarowanych Panem Bogiem. Opisanych Biblii. Dlaczego? Bo oni się spodziewali, bo oni myśleli, byli przestraszeni, dlatego, że brali w sfałszowane mleko. To sfałszowane mleko to była pomysł niezgodny z Bożym Słowem, z Bożymi wskazówkami. Ważne jest to, żeby to uczynić, żeby sprawić, żeby nasze życie było wzrastające, ważne jest to, żebyśmy pamiętali, że mamy dołożyć starań. Dołóżcie więc starań, mówi Boże Słowo. Na chwilę wrócimy jeszcze do tych starań. Tu jest zapisane w liście Piotra, tak? Tym pierwszym. Nie, drugi, przepraszam. Pamiętacie, tam jest taki opis, tak? Chrześcijańskie życie, tak? I tam jest, może ja przeczytam, Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest pierwszy rozdział drugiego listu, do trzeciego będziemy trochę dalej. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał, przez własną chwałę i cnotę. Przez którą darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyśmy przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Czyli Bóg obdarował nas wszystkich. Ale chcę wam powiedzieć, że to nie wystarczy ogłosić, że mam wszystko. No bo nie umiem sobie z tym poradzić. To tak jak dziecko, które przychodzi w rodzinie i usłyszy taką informację, taki pięciolatek już kuma trochę, mówi, słuchaj dziecko, to wszystko jest również twoje. To jest nasze. No i co? No dobra, to pójdę sobie zrobię obiad. Tak? No może zrobić, tylko obawiam się, że nikt tego nie zje i może coś jeszcze napsuć, tak? Potrzebuje opieki kogoś, kto go oczywiście prowadzi i pomoże mu, bo może bez niego będzie mistrz i kucharz, tak? Rozumiecie? Że tak naprawdę tu wymaga pewnego wysiłku i czasu, podobnie jest nam. Ale Bóg obdarował nas, my mamy dostęp do wszelkich duchowych błogosławieństw. Ale powiem wam, że czym dłużej jestem wierzący, tym większą pokorą do tego podchodzę. Tym większą pokorą to nie znaczy, że się wyrzekam. Wręcz przeciwnie, ale mówię, Boże, ja bym zbyt głupi, by sam z siebie mógł czynić cokolwiek. Dlatego dziękuję ci, że tak to uczyniłeś. Że w jakimś sensie ograniczasz nas do roli sługi, który jest prowadzony przez Ducha Świętego. Jesteśmy sługami. Albo nie, to jeszcze decyzja należy do nas. Ale żeby być sługą praktycznym, muszę nauczyć się odróżniać między dobrem a złem. Jak tego nie zrobię, no to będzie tylko krzywda. Będę krzywdził innym. Chroń mnie Boże, żebym innych krzywdził. Ale żeby tego się nauczyć, muszę zacząć od początku. Najpierw mleko, do tego niesfałszowane, a potem próba jedzenia pokarmu stałego, bez przesady. Bóg też, zwróćcie uwagę, nie wrzuca nikogo na głęboką wodę, nie mówi o różnym między dobrem a złem. Nie. Pewnego porządku. I teraz dalej czytamy o tym, że obdarował nas wszystkim, ale to jest właśnie to, przez poznanie, nie słowa Boże, aczkolwiek jest w tym sens, poznanie tego, który nas powołał. Który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. Czyli można powiedzieć tego, któremu zawdzięczamy wszystko. Zawdzięczamy życie. Tak jak uczestniczymy w tej wieczerze, w ten sposób wyrażamy i mówimy, Boże, Ty i tylko Ty jesteś tym, któremu możemy być wdzięczni za życie. Dalej czytamy, przez które darowane nam zostały drogi i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury. Uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga ze sobą pożądliwość. Piotr w pierwszym liście, jak pamiętacie, powiedział, odrzuciwszy więc wszelką złość, to są pożądliwości. Ale Biblia mówi o tym i Piotr nam przypomina bardzo ważną prawdę. Abyśmy przez nie stali się uczestnikami boskiej natury. Przez to obdarowanie. Boska natura jest naszym jakby powołaniem. Tak? Bycie przedstawicielami Boga. Bycie, to jest ktoś, kto kiedyś określił ambasadorami Boga. Przedstawicielami Boga. I to jest pewnego rodzaju też wyzwanie. Ale tutaj zwróćcie uwagę, dalej jest tam napisane w tym liście, dlatego w piątym wersecie, to już przerzuciłeś, tak? Piąty jeszcze tylko. Wróć jeszcze do drugiego. Właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań, tak jest napisane, i uzupełnijcie waszą wiarę. I tak jest cała lista wypisana. Chcę wam powiedzieć, to nie chodzi o to, że ja mam uzupełniać sobie, wziąć teraz Słowo Boże, co to znaczy uzupełnić i wprowadzić to w czyn i wtedy będę miał uzupełnione. To jest niewłaściwe myślenie.
Drugi Piotra.
Pierwszy rozdział, piąty werset, tak? Odwróciliśmy do tego przez chwilę, do Hebrajczyków.
Nie mam tego.
Pierwszy, drugi list Piotra, 1:5.
Nie ma.
Czego nie ma? Nie, no nie. Co to się chodzi? Jak nie ma, jak jest?
Znasz.
To. Dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełnijcie. Kiedy, powtórzę jeszcze raz, kiedy myślimy o uzupełnianiu, to podobnie jak myślimy o owocach Ducha Świętego. Wiecie, jak myślimy często? Muszę wypracować owoce Ducha Świętego w swoim życiu. Muszę dołożyć starań. Proszę bardzo. To jest fałszowane mleko. Nie dojdziemy nigdy i nie będziemy w stanie odróżnić dobre a złe. Jeżeli tym się zajmiemy, to znaczy, że mamy to odrzucić?
Nie.
Wręcz przeciwnie. Mamy dołożyć wszelkich starań. Tylko, że nasze staranie polega na tym, że jak w trzecim wersecie mieliśmy tego listu. Przez poznanie tego. Przez przyjście do tego. Nasze owoce Ducha Świętego, ja ich nie wypracuję, choćbym się nie wiadomo na uszach chodził. Mogę się starać. Na jakiś czas jakiś owoc będzie. Ale dziękujemy, podziękujmy Duchowi Świętemu, że On nas uczy. Pamiętacie list do Hebrajczyków, kogo Bóg miłuje, tego smaga i karci. Smaganie i karcenie to jest wystawienie nas na pokaz. I Bóg doskonale wie, On jest cudownym nauczycielem, że kiedy my myślimy, nam się wydaje, że już jakiś owoc sobie wypracowaliśmy Ducha Świętego, no to On wtedy nam powie, ci pokażę, jak wypracowałeś. I wtedy mamy doświadczenie, mamy wtedy taką sytuację, która sprawia, że trochę musimy zwątpić. Po co to Bóg robi? Bo nas kocha. Kogo miłuje, tego karci i smaga. Z miłości, żebyśmy nie stracili tego, co jest najlepsze.
Żebyśmy doszli do pełni wymiarów Chrystusowych. Żebyśmy wzrastali w Nim, a nie w sobie samych. Żebyśmy nie ulegali pychy. Niby pycha nie brała za ręce nas i mówiła, zobacz, jaki jesteś dobry chrześcijanin, lepszy od innych. Bo nie jesteśmy lepsi. Jesteśmy albo bardziej posłuszni i chodzący z Bogiem, albo po prostu przegrani. Dlatego ważne jest to, że kiedy czytamy, dołóżcie wszelkich starań, to znaczy potrzebuje Chrystusa w swoim życiu. Potrzebuje przyjść do Niego i powiedzieć, Boże, jestem bezradny, ale wiem, że Ty masz wszystko. Potrzebuję Ciebie poznać. Poprzez poznanie Ciebie, poprzez społeczność z Tobą i posłuszeństwo. To są drobne rzeczy. To czasami wydaje nam się, że to są jakieś wielkie wyzwania, bo kiedy czytamy, chociażby tutaj co napisał Piotr, żeby dołożyć, tak, do naszej wiary cnotę i tak dalej, myślimy sobie o jakichś nie wiadomo wielkich wydarzeniach, a to są po prostu zachowania, relacje międzyludzkie. To jest nauczenie się tego, co powinniśmy, czego nie powinniśmy. To tak jak uczymy nasze dzieci, przynajmniej staraliśmy się nauczyć, że jest pewien obowiązek. Z wiekiem te obowiązki są coraz bardziej coraz więcej wymaga. Tak? Tak samo jest tutaj. Duch Święty prowadząc nas chce, żebyśmy wzrastali, żebyśmy ucząc się poznawali i rozumieli te wydarzenia, które są przed nami, są naszym wyzwaniem. Wtedy będziemy tak naprawdę właściwym narzędziem w Bożych rękach. Wtedy będziemy mogli powiedzieć, że rzeczywiście Bóg nas prowadzi i błogosławi. Na koniec, ja widzę, że śpicie dzisiaj, jakieś ciśnienie spadło, albo ja tak gadam od rzeczy. List do Filipian. Drugi rozdział. Od 12 wersetu poniżej, tak? I tam jest takie słowo. Przeto umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz, pod moją nieobecność, byliście posłuszni, z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Ale bowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie i wykonanie. Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania. Abyście się stali nienawiednymi i szczerymi dziećmi Bożymi bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jako światła na świecie. Zachowując słowa żywota ku chlubie mojej na dzień Chrystusowy, na dowód, że nie na próżno biegłem, nie na próżno się trudziłem. Czyńcie wszystko bez szemrania. Ale powiem, zwróćcie uwagę tu wcześniej, 12 werset. Przy tym umiłowaniu, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale teraz jeszcze bardziej, druga część. Byliście posłuszni. Z bojaźnią i drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Bojaźń i drżenie, już kiedyś na temat mówiliśmy, prawda? Przypomnę, że bojaźń jest to mądrość, tak? Zrozumienie, że Bóg ma rację inaczej. Tak? Jeżeli coś ci się nie podoba, to Bóg i tak ma zawsze rację. Ty możesz mieć swoją, ale Bóg wie lepiej. Więc bojaźń, inaczej mówiąc, jest to mądrość. Mądrość polegająca na tym, że wybieram to, co Bóg mówi, przed tym, co sobie sam w swojej głowie wymyślę. A drżenie to jest z uwagą i ostrożnością. Bez takiego podejścia lekceważącego i takiego bezmyślnego, bym powiedział. To tak bym, można było zawsze to porównać. Elektryk, amator próbuje naprawić prąd, to pcha palce tam, gdzie nie trzeba. Tak? To jest, bym powiedział, bezbojaźni. I Bóg mówi, bądź bojaźni. Teraz tak. Z bojaźnią trzenie, z drżeniem spawienie swoje sprawujcie. Ale bowiem Bóg to według upodobania sprawia was chcenie i wykonanie. Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania. Bym powiedział tak. Jeżeli z bojaźnią i drżeniem podchodzi do Bożych spraw, to Bóg według swojej mądrości będzie nas prowadził. Będzie dawał nam chcenie i wykonanie. Nie odwrotnie. To nie jest tak, że Bóg da nam do wykonania to, co mamy uczynić, tak? Albo i tak Bóg według upodobania sprawia w nas chcenie i wykonanie, że mamy drżenie i bojaźń, no to jesteśmy w błędzie. Potrzebuje, jeżeli... Rozumiecie, Bóg mówi do świadomych ludzi, nie do jakichś nieświadomych. Jesteśmy świadomi, nie umiemy pewnych rzeczy zrobić, ale mamy świadomość, czy nie? No tak, no jesteśmy ludźmi. Bóg dał nam rozum. I mówi do nas, uczyń to, co jest ważne i istotne. Oddaj mi swoje życie, tak powiedział, prawda? A teraz zaufaj mi, pozwól, że ja Cię będę prowadził. To ja sprawię, że w Twoim życiu będą owoce. To ja sprawię, że będzie zastęp. To ja będę to czynił, ale musisz mi zaufać i pozwolić, żebym Cię prowadził. Przyjmij całą moją lekcję i nie próbuj tego robić sam. To, myślę, to jest to, co jest ważnym i istotną prawdą dotyczącą naszego życia. W naszej codzienności to może wyglądać tak, że zatkam swoje usta. Będę milczał, kiedy mam milczeć. A kiedy coś się wydarzy i Bóg pozwoli mi przez ducha zbadać, co zrobiłem w danym dniu, to mogę dwie rzeczy zrobić. Mogę to zignorować, a mogę przyjść do Boga i powiedzieć, jaką lekcję przez to chciałeś mi dać. I zróbmy tą lekcję. Ona może być prostą lekcją. Ona może być takim drobiazgiem, na przykład w relacji z jakąś osobą. Może to być sytuacja, że drażni mnie jakaś osoba. I co ja z tym zrobię? Mogę się wkurzać, mogę sprawić, że będę cały czas w napięciu w stosunku do tej osoby, a mogę się o to modlić. Mogę powiedzieć, Boże, jak ja mam z tej lekcji wyjść? Bądź wierny w małym, a Bóg da Ci większy. Chodzi o to, że Bóg chce nas uczyć i kształtować. Bo może przez tą drobną, ja daję tylko pewien przykład oczywiście, że przez tą drobną lekcję może sprawić, że czegoś się nauczymy. My ciągle myślimy o Bogu o jakichś wyższych sprawach, a Bóg mówi, okaż wierność małą. A zobaczysz, ile z tej lekcji się będziesz mógł nauczyć. Jak sobie poradzić w sytuacji, kiedy ktoś jest niemiły wobec mnie na przykład. W pracy, czy gdzieś tam sąsiad, czy jakaś inna sytuacja. Drobiazg. To może być drobiazg. Ale jak ja sobie z tym radzę? Czy sam biorę tą sprawę w swoje ręce i wiem, co jest dobre i co złe i próbuję to rozwiązać? Czy przyjdę przed Boże oblicze i powiem, Boże, każda okoliczność jest w Twoich rękach. Daj mi mądrości, jak mam się w tym i co mam uczynić, jak mam postąpić w tej sprawie. Potrzebuję Twojego prowadzenia i Twoich wskazówek. I może Bóg przez Ducha Świętego szepnie nam i powie, no wiesz, w tym jesteś taki i taki. I może nauczy nas pewnej lekcji i nauczy nas pewnej zmiany w naszym postępowaniu, w naszej relacji, w naszym wyjściu do kogoś. Myślę, że to są tego typu rzeczy, które Bóg chce nas nauczyć.
Pamiętam, kiedyś przyjechał pewien człowiek do, to było w Zborze Słupskim, misjonarz taki, i opowiadał historię, jak Bóg go w praktyczny sposób uczył miłości. Było to tak, że żył pewien człowiek z nienawiścią do niego i Bóg mu powiedział, napraw to. On nie chciał, ale w końcu zaczął naprawiać relacje z tym człowiekiem. I przychodził do niego i był odrzucany. I to trwało ponad rok czy dwa lata. I ciągle wydawało mu się, że to jest bez sensu. Ale Bóg tak intensywnie pracował nad tą prostą lekcją, że w końcu nastąpiła przemiana. Nie chcę odbudowy, bo on mówił to prawie dwie godziny. Ale ta cała historia była niesamowita, bo skończyła się tym, że on mógł powiedzieć, tak naprawdę coś ja z tej relacji wziąłem. To nie to, że poprawił. Nie, chodziło nawet o sam sens poprawiania, też to było ważne, tej relacji z tą drugą osobą. Ale w nim coś się zmieniło. W nim. I Bóg to chce czynić w nas. Krok po kroku, w drobnych rzeczach. Dlatego ważne jest tak, żebyśmy nauczyli się słuchać uważnie. Pamiętajmy, że nie jesteśmy doskonali. Jeszcze nie pochwyciliśmy. Ale Bóg mówi, chcę, żebyś pochwycił. Nie możesz tego zrobić inaczej. Dokładaj starań, swoje zbawienie sprawować. Sprawujmy to nasze zbawienie, czyniąc krok po kroku te gesty posłuszeństwa Bogu. To tak tyle tylko na przypomnienie. Powstanie, przyjdziemy do mnie. Ojcze, dziękuję Ci za to, że jesteś Bogiem, który jest z nami, który daje swoje obietnice, ale też dziękuję Ci, że